Mili braterstwo, pokój Wam. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg nasz, Król nieba i ziemi, który sprawił nam takie piękne miejsce, piękną pogodę nam dał i wczoraj była piękna i dzisiaj jest jeszcze piękniejsza, że możemy tutaj na tym świętym miejscu się spotkać. Wierzę, że miejsce to jest święte, uświęcone tak wieloma słowami, tak wieloma uczuciami, tak wieloma dobrymi uczynkami, braci, ofiarą, uświęcone ofiarą wielu uświęconych serc, czego dzisiaj będziemy świadkami. Kiedy od strony Białogardu wjeżdżaliśmy tutaj przez tory, dzisiaj rano wjeżdżaliśmy w ten las, oddalaliśmy się od świata, chociaż przyjeżdżaliśmy z domu braterskiego, gdzie również czuliśmy się jak w królestwie, to pomyślałem, jak piękne są te miejsca, w których oddzielamy się od świata, odłączamy się, nie tylko w sposób duchowy. W mieście, kiedy spotkamy się w wielkiej sali w pośrodku ruchu miejskiego, uważamy, że też oddzielamy się od świata, ale im piękniej jest wokół nas, im bardziej otacza nas przyroda, im bardziej otacza nas powiew Bożego wiatru, tym łatwiej nam jest porzucić nasze ziemskie troski, nasze sprawy codzienne, aby udać się do tego pięknego słowa, które Bóg nam dał w darze i dał nam tą społeczność, abyśmy te słowa mogli rozważać. Ja również do tych wielu pozdrowień chcę dołożyć pozdrowienia od moich zborowników Braterstwa ze Zgromadzenia w Ludwigshafen, którzy coraz bardziej, bym powiedział, was pamiętają i nie dalej jak tydzień temu to było, brat ze naszego zgromadzenia przypomniał mi, a wysyłałeś tylko pozdrowienia od naszego zgromadzenia na konwencję generalną. Ja mówię, wiesz co, zapomniałem, ale szybko naprawiłem, rozmawiałem jeszcze z bratem i kiedy słyszę, jak wiele braci o nas myśli, to sobie myślę, że znowu dzisiaj stał się Białogard stolicą świata. Nie boję się tego powiedzieć, że stolicą świata, dlatego, że jakby nie było, wierzymy, że może ktoś pośród nas będzie tu królem i kapłanem w przyszłym świata. Dzisiaj się ćwiczymy, dzisiaj może nie wszystko nam się udaje, ale może kiedyś ludzie będą wspominać, tutaj spotykali się przedstawiciele najwyższej administracji światowej. Piękne to miejsce, cieszymy się, że bracia o nas pamiętają, że my pamiętamy i te pozdrowienia serdeczne również od siostry Janiny Fitz, która już nie może uczestniczyć w zgromadzeniach, tylko tyle, ile my ją odwiedzimy. Jest staruszką, ma 90 lat, ciężkie życie za sobą, ale jest bardzo trzeźwa duchowo, bardzo jest wielkim pocieszeniem dla nas i ona zawsze też prosi, nie zapomnij pozdrowić ode mnie. I nawet przesłała pieśń 102, czekam wiernie Dnia Pańskiego i mannę z 31 lipca, która na werset stawiałem zawsze Pana przed oczyma moimi. Znamy ten piękny psalm, jak te słowa mieli chęć pomyśleć sobie o naszej siostrze Janinie, to przeczytajcie sobie ten komentarz mamy. I moja siostra Wiola z mężem, która również może za jakiś czas przyjedzie tutaj do Polski, z niektórymi z was się zobaczy, również prosiła, żeby serdecznie raz pozdrowić. Te uczucia bratniej miłości wam tutaj przywożę. Bardzo dziękuję. Przed bardzo trudnym zadaniem stoję, bo stoję na świętym miejscu. Może powinienem z wzorem braci indyjskich, który mi się bardzo podoba, ściągnąć buty. Może wszyscy tutaj gdzieś przez te piaski idąc, powinniśmy ściągnąć buty idąc na to miejsce i zastanowić się, co zrobić, aby tego miejsca nie zanieczyścić. Nie zanieczyścić ani błędnym słowem, ani błędnym uczuciem, ani jakimś nieopatrznym gestem. I wierzę, że wszyscy bracia tak i siostry tak się starają to czynić. No ale jak wczoraj usłyszałem brata, który tutaj zapowiadał tę konwencję i mówił, że starsi nauczyciele mają mówić jako wyroki Boże. Potem powiedział, każdy wykład ma być inny. A dzisiaj jeszcze przeczytał nam tutaj brat Mannę, że sługa pański ma nie być zwadliwy i do nauczania sposobny. A do tego jeszcze wykładu nie wybrałem sobie sam, tylko bracia zasugerowali, żeby dobrze było na taki temat usłużyć. I to jest tak jak w muzyce rozrywkowej, niektórzy może coś słuchają, czy jazzu, jest standard. Jest pewna melodia, którą wielu muzyków już zagrało, zaśpiewało, ale przychodzi jeszcze jeden i mówi, zagram wam tą melodię jeszcze raz. Może trochę inaczej. I wszyscy słuchają, co też on na ten sam temat, co już wiele osób mówiło, ma do powiedzenia, jak z tego tematu wybrnie, jak zagra tą melodię. A ja sobie tak myślę, że może najpiękniej byłoby, gdybyśmy tej melodii pozwolili zagrać samej. Z dzieciństwa pamiętam taką zabawkę miałem. Mieliśmy kontakty z braćmi francuskimi, to mieliśmy też zabawki takie dość ładne, jako dzieci. Była, no, przepraszam, wszystkie dzieci dzisiaj się wyśmieją za miejsce takich zabawek. Był taki drewniany domek, który się otwierał i jak się go otwarło, to grała pozytywka. Myślę, że wielu z was jeszcze zna taką, pamięta taką zabawkę. Przepraszam za to porównanie, bo Słowo Boże jest zbyt poważne, żeby do tego typu zabawek sprowadzać jego naukę. Ale tak mi się marzy, żebyśmy otwarli Słowo Boże i żeby ono dla nas samo zagrało, a żeby w miarę możliwości Pan Bóg uczynił to moimi ustami, to jest moją modlitwą. I przepraszam, jeśli tak się nie stanie. Temat naszych rozważań zatytułowałem, nadałem temu rozważaniu tytuł, właściwie powinien powiedzieć, że to jest wykład o rehabitach, ale dodałem jeden przymiotnik, posłuszeństwo rehabitów. Jest to historia zapisana w Księdze Jeremiasza w 35 rozdziale. Pewnej rodzinie, tak jak powiedziałem, na pewno wielu z braci już słyszało wykłady na ten temat, rozważania. Ale dla mnie w pewnym sensie, kiedy od 3 miesięcy myślałem o tej historii, chodziłem z nią po lesie, w moich zajęciach codziennych, to wiele rzeczy w niej odkrywałem, które były dla mnie nowe. Mam nadzieję, że to Słowo Boże dla nas też tak dzisiaj zagra. I żeby nie być tylko i wyłącznie interpretatorem słowa, chciałbym z tego błogosławieństwa pozwolić wam skorzystać, abyśmy posłuchali tego słowa. Ta historia nie jest długa, to jest 35 rozdział Jeremiasza. Przeczytamy go w całości, żebyśmy wszyscy odświeżyli sobie w pamięci tą historię. Ona jest bardzo interesująca i myślę, że dobrze nam zrobi, jeżeli pozwolimy przemówić do nas prorokowi Jeremiaszowi. Słowo, które się stało do Jeremiasza od Pana za dni Joakima, syna Jozjaszowego, króla judzkiego, mówiąc: idź do domu rehabitów, a mów z nimi i wprowadź ich do domu pańskiego, do jednej komory, a daj im pić wino. Wziąłem wtedy z sobą Jasaniasza, syna Jeremiaszowego, syna Habazymiaszowego i braci jego, i wszystkich synów jego, i wszystek dom rehabitów. I wprowadziłem ich do domu pańskiego, do komory synów Hanana, syna Jegdaliaszowego, męża Bożego, która była podle komory książęcej, która była nad komorą Maasejasza, syna Salomowego, strzegącego progu. Potem postawiłem przed synami domu rehabitów czaszę pełną wina i kubki i mówiłem do nich: pijcie wino. Którzy odpowiedzieli: nie pijamy wina, bo Jonadab, syn Rehabowy, ojciec nasz, zakazał nam, mówiąc: nie pijajcie wina wy i synowie wasi aż na wieki, a domu nie budujcie, nasienia nie rozsiewajcie, winnicy nie saćcie, ani miewajcie. Ale w namiotach mieszkajcie po wszystkie dni wasze, abyście żyli przez wiele dni na obliczu ziemi, w której jesteście przechodniami. Przeto usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rehabowego, ojca naszego, we wszystkim, co nam rozkazał, abyśmy nie pili wina po wszystkie dni nasze. My, żony nasze, synowie nasi i córki nasze. I żebyśmy nie budowali domu w pomieszkaniu naszemu, a winnicy i roli żadnego siewu nie mieli, ale abyśmy mieszkali w namiotach. I usłuchaliśmy. I czynimy według wszystkiego, co nam rozkazał Jonadab, ojciec nasz. A gdy przyciągnął Nabuchodonozor, król babiloński, do ziemi naszej, rzekliśmy: pójdźcie, a ustąpmy do Jeruzalemu przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem syryjskim. A takieśmy zostali w Jeruzalemie. I stało się słowo pańskie do Jeremiasza, mówiąc: tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski. Idź, a rzecz mężom judzkim i obywatelom jeruzalemskim i nie przyjmiecie ćwiczenia, abyście posłuszni byli słowom moim, mówi Pan. Ważne są słowa Jonadaba, syna Rechabowego, który przekazał synom swoim, aby nie pili wina i nie piją go aż do dnia tego. Bo posłuszni są przykazaniu ojca swego. Ale ja mówię do was rano wstawając i mówiąc, a przecie jesteście nieposłuszni. Posyłałem też do was wszystkich sług swych, proroków, rano wstawając i posyłając, aby mówili, nawróćcie się już każdy do złej drogi swej, a polepszajcie spraw swoich, a nie naśladujcie bogów cudzych, a nim służcie, a tak mieszkajcie w tej ziemi, którą wam dał i ojcom waszym, aleście nie nakłonili ucha swego, aniście nie usłuchali. Choć synowie Jonadaba, syna Rechabowego, dosyć uczynili rozkazaniu ojca swego, który im przykazał, ale ten lud nie jest mi posłuszny. Przecież tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraelski. Oto ja przywiodę na Judę i na wszystkich obywateli jeruzalemskich wszystko złe, którym wyrzekł przeciwko im, przeto, że mówił do nich, a nie słuchali. I wołałem ich, a nie ozwali mi się. A domowi Rechabitów rzekł Jeremiasz. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski. Dlatego, żeście posłuszni rozkazaniu Jonadaba, ojca waszego, i strzeżecie wszystkich przykazań jego, a czynicie według wszystkiego, co wam rozkazał, przecież tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski. Nie będzie wygładzony mąż z rodu Jonadaba, syna Rechabowego, który by stał przed obliczem moim po wszystkie dni. Słowo Pańskie przez Jeremiasza proroka. Kim byli ci Rechabici? Nie wiemy nawet tak dokładnie, czy byli Izraelitami, czy nie. Mamy pewną wzmiankę w Księdze Kronik, która, jak wiemy, podaje rodowody różnych ludzi, różnych rodowodów, gdzie wspomniane jest o Rechabitach w pierwszej Księdze Kronik, w drugim rozdziale 55 werset, mówi: a domy pisarzów mieszkających w Jebes, Tyratyjczycy, Symatejczycy, Suchatejczycy, ci są Cynejczycy, którzy poszli z Chemata, ojca domu Rechabowego. A więc Chemat był jednocześnie ojcem domu Rechabowego i Cynejczyków. Kto to są Cynejczycy? Troszkę pomęczymy się rodowodami. Księga Sędziów, pierwszy rozdział, mówi, używa tego samego słowa, tej samej nazwy, chociaż w Biblii Gdańskiej to troszkę inaczej jest przetłumaczone. 1.16, Księga Sędziów 1.16. Synowie też Ceni, Cynejczycy inaczej, świekra Mojżeszowego, wyszli z miasta Palm z synami judowymi na Puszczę Judową, która jest na południe od Arad, i przyszedłszy mieszkali z ludem. Jeśli nasze rozumowanie jest słuszne, że Chemat był Cynejczykiem i jednocześnie ojcem Rechabitów, tych, o których chcemy mówić, a jest nazwane, że świekr, czyli teść Mojżesza, był tymże właśnie Cynejczykiem, no to wiemy, że to nie byli Izraelici. Mieszkali gdzieś w okolicach miasto Palm, wiemy, jest to Jerycho, trudno go jest dzisiaj zobaczyć, bo jest pod zarządem palestyńskim. Z tego miasta, z tych okolic tego miasta, Cynejczycy przeprowadzili się w czasie, kiedy Izraelici wchodzili do ziemi, i zamieszkali na Negebie. O Negebie wczoraj słyszeliśmy, na południu Izraela, to jest pustynia na południu Izraela. To było w pobliżu Judy. Niektórzy z nich zasymilowali się, mieszkali w miastach i zostali pisarzami. Czytaliśmy o tym w Księdze Kronik, że niektórzy Cynejczycy byli pisarzami. No, ale ktoś powie, jak to? Przecież świekr, teść Mojżesza, kim był? Wiemy, był Marianitą. pochodzi z rodu Midian, który był to lud z rodu Abrahamowego, jeden z synów Abrahamowych z Ketury. A zatem jak mógł być jednocześnie Cynejczykiem, a więc jakimś ludem o nieznanym pochodzeniu i Madianitą? No trudna sprawa. Kenejczycy tak są nazwani w pierwszej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale, gdzie są wymienione narody, których ziemię miał posiąść Abraham, jest również wymieniony ten sam ród Cynejczyków czy Kenejczyków, oni różnie są tłumaczeni. A więc był to lud, który w tej ziemi mieszkał, no ale jak mógł być teść Mojżesza Jetro jednocześnie Madianitą i Cynejczykiem? Niektórzy mówią tak, ponieważ w czwartym, bodajże w rozdziale Księgi Sędziów jest mowa o tym, że ten ród Cynejczyków, że to dotyczyło bardziej Chobaba. Chobab, jedne tłumaczenia mówią, że Chobab był świekrem, a więc teściem, a inne mówią, że był szwagrem. Szwagrem Mojżesza. Więc szwagier Mojżesza mógł być mężem jednej z sióstr jego żon, powiedzmy, i wtedy, przepraszam, jednej z sióstr jego żony Zefory, mógł być z innego ludu. Ale myślę, że to jest taka troszkę kombinacja. To jest, o tym mówi czwarty rozdział Księgi Sędziów, 11 werset, ale Heber, Cynejczyk, odłączył się od Cynejczyków, od synów Chobaby, świekra Mojżeszowego. No i z tym Chobabem jest troszkę zamieszanie, czyli Jetro i Chobab to są ci sami. Ale żeby nie komplikować, powiem braterstwo od razu, co myślę. Czy moja myśl jest słuszna, to sami sprawdzicie, ale wydaje mi się, że Chobab i Jetro to jest ta sama osoba i że on był Madianitą, że pochodził z rodu Abrahamowego. Ale tutaj jest nazwany Cynejczykiem, więc kto to są Cynejczycy? Jak może być człowiek jednocześnie Kenitą, czy Cynejczykiem i jednocześnie Madianitą? Rozwiązanie tego problemu też bibliści widzą dwie możliwości. Jedna mówi o tym, że Kenici, czy Kenejczycy, Cynejczycy to jest nazwa, która oznacza po hebrajsku kowale i to byli ludzie po prostu, którzy zajmowali się kowalstwem, w związku z tym było to określenie tego zawodu, który wykonywali, dlatego tak się nazywali. A więc ktoś mógł być Madianitą, ale jakby należeć do jakiegoś stowarzyszenia czy bractwa, które zajmowało się kowalstwem. Inne wyjaśnienie żydowskie idzie tropem imienia Cynejczycy. Jakbyście po hebrajsku zobaczyli to imię, to ono się zaczyna dokładnie tak samo jak imię Kaina. Kain, trzy litery, K-J-N, a tam jest jeszcze I dodane na końcu, Keni, się czyta po hebrajsku, ale oznacza po prostu od Kaina, Kainici. Myśmy tak dokładnie na język polski byśmy przetłumaczyli, że to byli Kainici. No, ktoś powie, jak to możliwe? Kain, historia przed potopem. Wiemy, kto przeżył potop, 8 osób. Wszyscy synowie Noego. No, niektórzy twierdzą, że Ham, jeden z synów Noego, miał żonę Kainitkę i dlatego Hamici byli zaraz po potopie czarni, dlatego że Kain i jego lud przez te 1656 lat mieszkali w ziemi południowej, w związku z tym ta skóra się zdeformowała. Być może, ja tego nie wiem, więc nawet tak nie mówię. Wydaje mi się, że potomkowie Kaina do czasów potopowych, do czasów Mojżesza nie przeżyli, żeby można było nazwać ród Jetry albo teść zięcia Jetry, szwagra Mojżesza, Kainitami. Ale jest ciekawa rzecz. Kiedy zaobserwujemy, co działo się z rodem Kaina, braterstwo pamiętają, kiedy Kain popełnił swój grzech, zabił swojego brata, Bóg skazał go na pewną karę. Jaka to była kara? Będziesz się tułał. Będziesz tułaczem i biegunem, mówi nasza stara dobra Biblia Gdańska. Będziesz się tułał po ziemi. Ale czy Kain się tułał? Co zrobił po pierwsze? Wybudował miasto. Pierwsza sprawa, którą zrobił Kain, wybudował miasto, przynajmniej tak jak mamy opisane. Miał syna, dlatego syna to wybudował. No ktoś powie, po co komu miasto w tamtym czasie? Przed kim się miał bronić? Przecież nie było innych ludzi, wojen nie było. Trudna sprawa, być może tylko symboliczna. I dalej Kain miał potomków, jednym z nich był Lamech, pamiętamy, miał kilku synów. Jeden z nich był ojcem tych, którzy mieszkają w namiotach i pasterzy. Jeden był synem tych, którzy muzyków, którzy uprawiają muzykę, ale instrumentalną, zauważmy, nie wokalną, tam jest ci, kto grają na instrumentach muzycznych. Jubal był ojcem ich, jeszcze trzeci był, który był ojcem, i tu ciekawe, dochodzimy do tej nazwy kowale. Był ojcem rzemieślników, tych, którzy pracują w miedzi w żelazie. No i wiemy, co jeszcze Lamech powiedział, jakby co było konsekwencją tego całego rozwoju. Lamech zasłynął z jednego powiedzenia, pamiętają to braterstwo. Jeśli by ktoś tknął Kaina, to miał być ukarany. Ale jakby mnie tknął, to będzie 77 razy bardziej ukarany. Lamech był ojcem żołnierzy. Był ojcem wojny, był ojcem zemsty. Taka jest konsekwencja rozwoju cywilizacji. Z jednej strony jest rolnictwo, Adam, który uprawia pocie czoła ziemię, stabilny tryb życia, osiadły na ziemi, wiemy, Noe, później został winiarzem. Noe założył winnicę jako pierwszy. Natomiast Adam miał w pocie czoła spożywać chleb, czyli uprawiać ziemię. I z drugiej strony jest tryb życia tułaczy, tryb życia związany z miastem. Miasto nie daje takiego związku z ziemią jak rolnictwo. Z handlem, z rzemiosłem, ze sztuką, uprawianiem sztuki, muzyka, ale również inne sztuki, z wymianą handlową i na koniec z wojną. To są rzeczy, którymi zajmuje się szczep kainitów, które wprowadza jakby do kultury ludzkiej. Można by, nie chcemy się zatrzymywać nad tym tematem, bo to nie jest nasz temat. Cynejczycy to są kainici. Jeśli słusznym jest nasze skojarzenie, no to bardzo to dobrze pasuje do rodu Rechabitu. Inaczej mówiąc, ci ludzie byli z jakiegoś plemienia, może nie wiemy nawet z jakiego, być może z pokolenia Medianitów, natomiast co do obyczaju byli Kainitami, czyli Beduinami, byśmy dzisiaj powiedzieli, ludźmi, którzy wędrowali, którzy nie mieli całej ziemi, nie uprawiali ziemi, nie mieli winnicy, nie zajmowali się rolnictwem, prawdopodobnie zajmowali się rzemiosłem jakimś, zajmowali się na pewno ludzie w namiotach w wędrownym stylu życia, lubią śpiewać, lubią grać. Znamy jeden lud Romów, który na naszych ziemiach był i słynęli zawsze również i z rzemiosła, bo sprzedawali garnki, jak jeszcze ktoś pamięta, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy Cyganie przychodzili z garnkami, czyli Romowie, przepraszam, bo to politycznie jest niepoprawne, trzeba mówić Romowie, i słynęli z pięknej muzyki. Także to pasuje. No, też wiadomo, że jak to w ludach wędrownych, ta bijatyka zdarzała się często, tak jak Lamech. Jakby pasuje do tego. I teraz, kiedy wracamy do Rechabitu, do naszego 35 rozdziału, z tą myślą, że oni są z jakiegoś rodu, prawdopodobnie Madianitów, ale co do obyczaju są Kainitami, są Beduinami, są nomadami. Dodatkowo ojciec im mówi, macie tak żyć. A dokłada do tego jeszcze jeden zakaz, mówi, nie pijcie wina. Ja myślę, że ojciec Jonadab, syn Rechabowy, dobrze wiedział, jak to jest w tułaczym życiu, że wieczorem, kiedy się pod tymi namiotami siądzie, rozpali ognisko, to tam to wino lubi zagościć, robi się wesoło, a jak się zrobi wesoło, to wiadomo, co się dzieje dalej. Dobrze, jeżeli tylko rano człowieka głowa boli, a gorzej, jeżeli do tego zaraz po tym winie wyciągają się miecze, bo to byli ludzie ćwiczeni do bitwy, do wojaczki, bardzo skłonni. Wiemy, co powoduje alkohol. Dlatego Jonadab, syn Rechabowy, powiedział, takie życie prowadźcie dalej. Jeżeli chcecie szczęśliwie w tej ziemi mieszkać, będziecie mieli stada, pastwisko zawsze znajdziecie. Ziemi tutaj nie dostaniecie, bo Żydzi podzielą ją między sobą. Oni mają takie prawo, takie przykazanie, że ta ziemia im się należy. Więc wy nie dostaniecie ziemi. Wasze jedyne wyjście to jest mieszkać albo w mieście, albo się wyprowadzić, albo być pasterzami. Będziecie pasterzami, kowalami, pisarzami w mieście. Będziecie sprawować te różne zawody. Będziecie wam dobrze żyło w tym. Tylko pamiętajcie, nie pijcie alkoholu, bo no, człowiek, który takie wędrowne trochę tułacze życie prowadzi, no tu widzę przez sobą brata kierowcę, wiemy, jak trudno jest w tym tułaczym żywocie czasami się, kiedy jest ten dzień wolny, powstrzymać, jak ludzie wyjeżdżają za granicę do pracy, kiedy wracają, co się dzieje w tych autobusach, dlaczego tak jest, że tułaczy żywot prowadzi do nadużywania alkoholizmu, nie wiem, ale ojciec Jonada dobrze wiedział, że tak jest, dlatego powiedział: wina nie pijcie. I oto ci ludzie, wiemy, mieszkali na Negebie, gdzieś tam swoje namioty rozkładali, ale oni tłumaczyli, czytaliśmy to, że ponieważ przyszły wojska syryjskie i chaldejskie, schronili się do miasta. No i dobrze żyli z Żydami, współpracowali, prawdopodobnie wyznawali tą samą religię, przyjęli religię żydowską, dlatego że napisane potem w błogosławieństwie, że nie zabraknie wam męża stojącego przede mną, czyli służącego mi. Czyli prawdopodobnie byli z przekonania Żydami, no tak byśmy powiedzieli, przyjęli tą religię, ale mieszkali w namiotach. Tylko na czas wojen chronili się w miastach. Żydzi ich chętnie przyjmowali, korzystali zapewne z ich usług wielostronnych, bo i tych rzemieślniczych, i tych pisarskich, i zapewne bydło od nich kupowali, produkty, którymi handlowali. To była dobra współpraca, kooperacja, znaleźli się w Jerozolimie. I oto Pan Bóg postanawia zrobić żywą przypowieść. I mówi: idź do tych ludzi, o których wszyscy wiedzą, że wina nie piją, idź do nich i postaw, zaproś ich jeszcze przed innych przywódców żydowskich i publicznie zaproponuj im wino. Myślę sobie tak, jakby tu jakiś hurtownik, który, nie wiem, na przykład tytoniem, wyrobami tytoniowymi handluje w Białogardzie i powiedział: wiesz co, tam będzie 300 ludzi na moczyłkach, wystaw namiot z produktami tytoniowymi, będziesz miał świetny materiał, przetestujesz te wszystkie produkty. No, ludzie w Białogardzie się znają, pracownik by się postukał w głowy człowieku, że badacze nie palą, tam nic nie uzyskasz. Może inaczej, że gdyby ktoś powiedział, to jest niemożliwe, żeby była grupa 300 ludzi, żeby nie palił. Mąż jednej z naszych sióstr. On z zewnątrz przyszedł, ale jest sympatykiem, jak to mówimy, uczęszcza do zgromadzenia. Przyjechał na konwencję międzynarodową. Po kilku dniach nienawidzi papierosów, nienawidzi dymu papierosowego. I po kilku dniach on stwierdził: tu jest 1000 ludzi, tutaj nikt nie pali. Jak to jest możliwe? Z dumą, z satysfakcją, bo no, już się troszkę identyfikuje z tą społecznością. No badacze nie palą. I ktoś przychodzi i mówi: no poczęstuj się papierosem. No, nie wiem, może ktoś pali, ale w każdym razie jakby się zdarzyło nawet, żeby ktoś palił i tu przyszedł ktoś z tymi wyrobami tytoniowymi, to tutaj na pewno by nie pozwolił się użyć do testu. A Jeremiasz robi dokładnie coś takiego. Zaprasza tych, nie tak, że jak w naszym przykładzie, zaprasza tych rechabitów, mówi: napijcie się wina. Stawia przed nimi czaszę. No, przywódca tego domu mówi: no przecież wszyscy wiedzą, że nie pijemy wina. Co ty chcesz od nas? Zdumieni, wymienia całe to przykazanie ojca swojego, czy pradziada Jonadaba wymienia. Przypowieść. Jeremiasz mówi: patrzcie. Przykazanie człowieka. No, któż jest Jonadab? Znamy Jonadaba? No znamy. Był 300 lat wcześniej, za czasów Jehu. W 10 rozdziale II Królewskiej jest wspomniana historia, jak Jehu mścił się nad kapłanami Baala, już po śmierci Achaba. Tam jest napisane, że spotkał Jonadaba, syna Rechaba, i zapytał go: czy ty masz przyjazne zamiary w stosunku do mnie? On mówi: tak. To podaj mi rękę. Podał mu rękę. Ciekawe jest w Biblii taki gest podania ręki. I wziął go na wóz i razem jechali mścić się nad tymi prorokami Baala. Czy to był ten Jonadab? Pewni nie jesteśmy. Jeżeli by tak było, to było 300 lat wcześniej. 300 lat przed tymi rehabitami. Pomyślcie sobie, to 300 lat to jest od dzisiaj 1707 rok. To takie czasy jakieś baroków w Polsce, kiedy wypędzano braci Arian. I powiedzmy, jeden z takich braci Arian zrobił jakiś testament, coś powiedział swoim dzieciom: nie róbcie. I oni po 300 latach w Holandii, czy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkają, mówią: 300 lat temu, jak wyjeżdżaliśmy z Polski, to nasz ojciec powiedział: zróbcie to i my tak robimy do dzisiaj. No, piękna postawa, budząca podziw. Ale z drugiej strony Jeremiasz mówi: no kto to jest Jonada? Czy to jest jakaś osobistość była? Jakiś król? Jakiś człowiek, który coś ważnego dokonał? Nawet jeśli znał Jehu, nawet jeżeli to był, jechał z Jehu na jednym wozie, no to już pewna sława z królem. A może nie ten. Ale jego synowie posłuchali. Jego synowie postępowali według jego przykazania. 300 lat, jeśli to było 300 lat. I teraz przechodzi do tego, do tej części przypowieści, która jest celem. A wy? Ja jestem Bogiem, Królem Świata. I nieraz wam powiedziałem. Moje przykazanie nie tylko raz z góry Synaj się rozległo, ale rano wstawając, wieczór się kłaniąc, pracowałem nad wami, ducha mojego posyłałem, pracę wkładałem, proroków posyłałem, wszystkie środki wam umożliwiłem, żebyście poprawili swoje postępowanie, zmienili się. A wy nie słuchacie. Daję im za przykład ludzi i ludzkie zachowanie. Zwykłe ludzkie zachowanie. No niezwykłe. Ja myślę, że to nie jest zwykłe zachowanie rehabitów i podziwiamy taką wierność, takie posłuszeństwo tych ludzi, ale mimo wszystko ludzi. A tu lud, który ma do czynienia z Bogiem. No, nie chcemy bardzo wskazywać palcem na Izraela, bo bratestwo, to co jest napisane do Izraela, to nie jest do Izraela napisane, albo nie tylko do Izraela, do nas jest napisane. Każdy musi to słowo czytać, jak my się zachowujemy. Czy jesteśmy jak rehabici? Raz powiedziane, gdzieś znalazłem werset, nie rób, nie robię. Pracuj w taki sposób, pracuję. Czy tak zachowujemy się? No, nie chcę pytać, kto tak umie, żeby się zgłosił, bo bracia się nie lubią zgłaszać, ale myślę, że jakbym tak zapytał, to przypuszczam, że nikt by się nie zgłosił. Ja pierwszy bym się nie zgłosił. Czy tak robię? No nie robię tak. Bóg rano wstawając, wieczorem się kładąc, posyła mi swoje słowo, daje mi Biblię, a ja ciągle te same błędy popełniam. A jak nie te same, to nowe. Zorientuję się kiedyś znowu, żeby czytać znowu jakieś miejsce. I że powinienem tak postępować, no ale jutro przychodzi inna sytuacja i mi się nie udaje. Ale Pan Bóg się o to nie gniewa. On mówi, polepszajcie się. Tam jest takie w 15 wersecie. A polepszajcie dróg swój. Pan Bóg nie czeka na to, żebyśmy byli bardzo dobrzy. Żebyśmy byli bohaterami i wielkimi ludźmi. Nie wiadomo, jakie czyny osiągali i stan moralności. Ale żebyśmy robili postępy. Nie wiem, z dnia na dzień to się nie da. Z miesiąca na miesiąc. Ale młodzi ludzie mają to jeszcze przed sobą. Ale my, którzy, ja już tak powiem, bo w tym roku przed kilkoma dniami zacząłem 50. rok życia. My, którzy już jesteśmy w średnim i starszym wieku, gdzie ogarniam już kilkadziesiąt lat mojego poświęconego życia, no muszę umieć się obejrzeć, chcesz powiedzieć, problem, który miałem 20 lat temu, dzisiaj jest albo nie jest już dla mnie problemem, albo jest mniejszym problemem. Muszę tak zrobić. Muszę robić postępy. Jeśli nie robię postępów, to znaczy, że Pan Bóg całą tą pracę we mnie wkłada na darmo. To jest do nas słowo. Czy tak umiemy spojrzeć na nasze życie? Nie z miesiąca na miesiąc. Bo to jest ciężka szkoła, ciężka praca. Każdy wie, jak trudno jest się zmienić. Chociaż odrobinę posunąć swoje życie. Ale z roku na rok, kiedy kończymy kolejny rok szkoły Chrystusowej, żebyśmy spojrzeli wstecz i powiedzieli sobie, czego się nauczyłem. I nie tak, że ano jestem może trochę lepszy, a może nie. Nazwij konkretnie, bracie, siostro. Powiedz sobie, to mi wychodzi, a to jeszcze nie. Z tym mam ciągle jeszcze problem. Nad tym muszę pracować. Panie Boże, pomóż mi. Daj mi takie ćwiczenia, zadaj mi takie ćwiczenia, które mi pomogą z tym problemem się uporać. I nie gniewajmy się, jak nam przychodzą jakieś trudności w życiu. Bo ja myślę, że powinniśmy nawet o nie prosić. Ja potrzebuję się z tym problemem uporać. Mam widzę w życiu taki problem i wiem, że do tego potrzebny jest mi pewien balast. Że z tym balastem będzie mi stabilniej. Pan Bóg da. No ale my musimy robić postępy. No musimy nad tym jakoś pracować. No bo jak nie, no to Pan Bóg nam powie tak jak Żydom. Popatrz. Człowiek, a potrafi wierność zachować jakiemuś innemu przykazaniu innego człowieka. A ja ci dałem moje przykazanie, nie kłam. A ty mówisz, no nie mogę, no. Bo to oświadczenie jest, Panie Boże, tak głupio sformułowane, tak nierozumnie, że jeżeli napiszę tam prawdę, no to będę miał problemy. Pan mówi, nie wiem. A jeśli kłamiesz, to przynajmniej wiesz, że kłamiesz. I powiedz, skłamałem, oszukałem. W każdej dziedzinie życia musimy nauczyć się robić postępy. Nie być idealni, bo tego nie osiągniemy nigdy. Nie stawiać sobie zbyt wysokich celów, ale robić, czuć, że przez lata robimy postępy. Inaczej Pan Bóg pokaże nam na rehabitów, powie, popatrzcie, ludzie potrafili się trzymać pewnych zasad, a wy nie potraficie. I straszna kara, która została zadana Izraelitom. Dlatego przyjdzie to wszystko zło, co wam obiecałem. Ale Wiemy, że to zło przyszło na 70 lat i znowu byłby Pan Bóg się zmiłował. Pan Bóg nic nie robi po to, żeby człowieka zniszczyć. Pan Bóg nie kocha się w śmierci grzesznika, ale wszystko robi po to, aby człowieka naprawić. I to nie tylko w wieku Ewangelii. W wieku żydowskim dokładnie tak samo. No, my to inaczej. My byśmy bardzo często chcieli zadowolić się karą. Jak słyszymy, że jest rośnie przestępczość, ukarać człowieka, zniszczyć go, wyeliminować, odsunąć. To jest jakby naszym celem ochronić nasz dobrobyt, ochronić naszą wolność. Pan Bóg nie. Pan Bóg ma zupełnie inny cel. Jeśli eliminuje ludzi dzisiaj, to po to, żeby ich odrodzić w tysiącleciu. Jeśli zagradza ludziom czasami drogę do grzechu, to żeby nie szkodzili, to tylko ze względu na konieczne dobro. Natomiast jego nadrzędnym celem w stosunku do każdego człowieka jest pokuta i nawrócenie. I po to również nam wskazuje ten tych rehabitów. I mówi, popatrz, człowiek potrafi, a ty nie potrafisz. I właściwie w tym miejscu mam jeszcze 20 minut, a mógłbym zakończyć wykład, bo to jest właściwie nauka z rehabitów. Można by powiedzieć, o to w tej całej nauce chodziło. O to, żeby pokazać Izraelowi i nam, albo w tym momencie tylko nam, pokazać przykład ludzi, którzy potrafią trzymać się konsekwentnie pewnej zasady. A my musimy sobie zadać pytanie, czy my trzymamy się konsekwentnie nie jakichś tam naszych wydumanych zasad, ale tego słowa, tego prawa, które tutaj mamy dane w ręce. Tylko trzeba go czytać. I co przeczytam? No nie wszystko zdążę przeczytać, to jest księga, która ma bardzo dużo przepisów, ale co zdążę przeczytać, co zrozumiem, zastosować, powiedzieć, tak robię. To jest moje prawo, tak Pan Bóg kazał. Czy to rozumiem, czy nie rozumiem, czy to jest, zdaje mi się, że to może takie niespecjalnie logiczne to prawo, ale obojętne. No Pan Bóg powiedział, to robimy. A potem się zastanawiamy, dopiero po latach stwierdzimy bardzo często, bo tu nie ma nielogicznych praw, nie ma nieżyciowych praw. Kiedy czytamy Stary Testament, czasami bracia mówią, och, jak ja Panu Bogu dziękuję, że już nie mam tego całego obowiązku. Bracia, uważajmy, kiedy takie rzeczy mówimy. To jest wielkie, święte prawo Boże i gdyby ktoś spróbował żyć według Niego, co się da? Pewne rzeczy się nie da zrobić. Ale co się da zrobić? Po latach przekonacie się, jak mądre, jak wszechstronne, jak piękne jest prawo Boże, jak ono potrafi uświęcać, wpływać. Cokolwiek zrozumiem, to czynię. No i właściwie byśmy mogli w tym miejscu zakończyć nasz wykład, powiedzieć, jest prawo Boże, no dzisiaj nie sposób go przeczytać całego i powiedzieć, co mamy przestrzegać i tego się mamy trzymać, bo jak nie, to zostaniemy ukarani i rehabici jako taki kontrprzykład zostali pokazani, nie jako wzór. No bo bratercy, czy możemy się czegoś od rehabitów nauczyć? Czy z tej historii mamy się nauczyć tego, żeby nie pić wina? Ja myślę, dobrze jest nie pić wina. Zresztą to nie ja myślę, tylko tak jest napisane. Dobrze jest nie pić wina. Nie jeść mięsa. Tam jest też napisane. Dobrze jest nie jeść mięsa, nie pić wina. Ale dlatego, że ani nie czynić żadnej rzeczy, która gorszy obraża lub osłabia innego brata. Więc to nie jest nauka, że chrześcijanin nie może pić wina. No były czasy, kiedy było nie do pomyślenia, żeby w domu braterskim na stole pojawiło się wino. Ja te czasy jeszcze pamiętam, choć nie jestem stary. Z mojego domu to pamiętam. Dzisiaj czasami mam wrażenie, powiem braterstwu, ten alkohol pojawia się za często. I zwłaszcza ludzi młodych. Ostrzegam, to nie jest naprawdę żaden, użyję takiego starego młodzieżowego słowa, to nie jest żaden szpan pić alkohol. Alkohol człowieka otępia. Alkohol powoduje wielkie straty w organizmie, zwłaszcza młodym. No a wiemy, że, nie wiem jak to w Polsce, pytałem tu braci, czy to się zmienia, wiem od mojego syna, że alkoholizm jest problemem wśród młodzieży niemieckiej. I nie myślę, że jest inaczej wśród Polski. Młodzi, trzymajcie się od tego z daleka. Od towarzystw, które piją alkohol, jeżeli wiecie, że jest impreza, na której się spotkają młodzi ludzie, sympatyczni, przyjemni, z którymi będziecie mogli porozmawiać, idźcie tam. Jeśli wiecie, że tam będzie alkohol, nie chodźcie. I no, w pracy wielu braci ma ten problem, że najprościej jest powiedzieć nie, że ja z tobą nie piję. Ja z bratem, jak przyjadę do brata, to z nim wypiję. Ale z tobą to nie. No, to byś powiedział, obrazi się człowiek. Nie, najprościej jest powiedzieć, ja po prostu nie piję. Wielu braci takie doświadczenie miało w swoich miejscach zawodowych. Dobrze jest nie pić wina. No ale czy możemy zrobić regułę teraz? Nie wolno pić wina, skoro apostoł Paweł mówi Tymoteuszu, używaj tego wina. Skoro do pamiątki używamy wina. No, są bracia, uważają ortodoksyjnie, nie. Pan Jezus, owoc winorośli, tam nie jest napisane wino. Co z winogron? Ja myślę, że tu w Polsce, jak bracia mi potrafią, na pewno zgodzimy się co do tego, nie ma ortodoksyjnego w Biblii zakazu picia alkoholu. Jeżeli pijemy po to, żeby się odurzyć, jeżeli nie możemy się powstrzymać od wypicia tego kieliszka wina czy szklanki piwa, no to strzeżmy się. Róbmy sobie posty braterstwo. Uważam, że jest rzeczą nie na miejscu, jeżeli ktoś pije alkohol, jeżeli mu się zdarza pić. Żeby raz za czas sprawdził swój stan i powiedzmy, że powiedział, przez 40 dni nie piję alkoholu. Czy umiem bez niego się obejść? Bo każdy alkoholik mówi, umiem się obejść bez alkoholu. To jest żaden problem. Jak to chciał, to bym nie pił. Każdy tak mówi. Sprawdźmy to. Ale nie myślę, że możemy się z historii o rehabitach nauczyć, że nie należy pić wina. No, mieszkanie w namiotach. Czy mamy się od rehabitów nauczyć tego, żeby mieszkać w namiotach? No, ja im po tych 14 latach, jak przyjeżdżam do Polski, to tak mam wrażenie, że od tych namiotów mam coraz dalej. Bo to bracia już nie w domach mieszkają, ale coraz częściej w willach. Czy mamy powiedzieć, ideałem chrześcijania jest mieszkanie w namiotach? Znamy ten werset, Piotr mówi dwa razy, nazywa nasze życie pielgrzymowaniem. Jako pielgrzymowie mamy, żebyśmy czas pielgrzymstwa naszego z bojaźnią tutaj na ziemi czynili. Więc jest ta idea pielgrzymowania, owszem, w Biblii. Ale czy oznacza to, że mamy mieszkać w namiotach? Dobrze jest raz zawsze pomieszkać w namiocie. Tutaj wielu braci się wyrzekło pewnych dobrodziejstw cywilizacji. Komary gryzą, mieszka się w namiocie, czy w jakimś, no ja akurat... Przykro odpowiedzieć, ale nie przykro, miło mi powiedzieć, że komfortowo śpię, ale wiem, że no, też wyjeżdżam na te długie tygodnie czasami z Polski po to, żeby nawet takie święto namiotu było. Pamiętacie, braterstwo, tydzień mieszkać w namiocie. Ja myślę, że to jest bardzo piękna idea. Pomieszkaj tydzień bez swojej wygody. Masz swoją wygodę na co dzień, masz swój piękny, urządzony dom. Wyjedź na tydzień bez wygody. Najlepiej byłoby iść w las. Bo my to wygodnie jeździmy w tej chwili na urlopy, ale gdyby tak po prostu iść w las i bać się tego zwierzęcia, ten deszcz mieć na głowę, pomyśleć sobie, jakie my mamy dobrodziejstwo, w jakich czasach żyjemy, braterstwo. Wyjdziemy na 2000 metrów w górę i ktoś dla nas zrobił sztak, ktoś tam schronisko zbudował, bo chcemy oglądać. Kiedy to zrobił? W XIX wieku. No, mieliśmy wykład o restytucji. Ktoś mówi, że te czasy ewentualnie są tylko czasami burzenia. Ile dobra, braterstwo, doświadczamy. Ile dobrych rzeczy dzieje się w naszych ostatnich 200 latach, z których korzystamy. Mamy piękną wygodę. Mamy komfort nawet na tych konwencjach, na salach, nawet w naszych domach, którego nie mieliśmy. Nawet bracia 70-80 lat temu nie mieli. Błogosławmy za to Pana. Ale pamiętajmy, że to jest darem. Że to jest rzeczą, której musielibyśmy się umieć chociaż na tydzień w życiu, w tydzień w roku wyrzec. I pomyśleć sobie, Pan Bóg mi to dał. To nie jest przypadek. Dobrze by było, no ale nie myślę, żebyśmy się zachęcali do porzucenia domu tylko jednego człowieka wierzącego, który z powodów religijnych mieszkał w namiocie. Nie wiem. Moje wyczucie duchowe mówi mi, że nie powinienem się tego nauczyć od rehabitów. Jakie jest wasze odczucie, to musicie sami powiedzieć. Czy pasterstwem mamy się zajmować, nie budować, nie uprawiać roli? No mamy bracia większości w 20-30 latach naprawdę poznali, byli rolnikami. No a tu mamy u rehabitów przykład, nie bądźcie rolnikami. Nie miejcie winnicy, mieszkajcie w namiotach, bądźcie pasterzami, rzemieślnikami. No tak się ostatnio złożyło, że dużo braci jest rzemieślnikami i w handlu, więc taką trochę tą kananitów pracę wykonuję. Ja też wykonuję zawód kainicki, przepraszam. Sztuka należy do tych wytworów miasta. Akurat też z tego żyję. Więc nie mogę wskazać palcem, powiedzieć, że ktoś taki zawód wykonuje. No rehabici takie zawody wykonywali, ale też nie myślę, żeby można było powiedzieć, ty bracie nie możesz być rolnikiem. No, przez głowę nawet to nie przejdzie, żeby tak powiedzieć, taki wniosek wyciągnąć z historii. Przykazania ojca, czy mamy słuchać? Pochwaleni zostali rehabici za to, że słuchali ojca. Czy mamy słuchać ojca i matki? No jasne, że mamy słuchać, oczywiście. No ale co powiedział Pan Jezus? Czy zawsze i bezwarunkowo? Kto by chciał iść za mną, a nie miałby w nienawiści ojca i matki? Jakie twarde słowa, jakie trudne słowa. A jeszcze, jak dojdziemy do tego, a nie miał w nienawiści dzieci swoich. Jak można mieć w nienawiści ojca i matkę i dzieci? No wiemy, że to jest semicki styl wyrażania się. Gdyby ojciec miał ci stać na przeszkodzie pójściu do mnie, ja jestem ważniejszy od ojca. Gdyby ci dziecko miało, żona, obojętnie co, dom, to zostaw to, chodź za mną, bo to jest życie wieczne, a to jest życie doczesne. Nie ma bezcennego nakazu posłuszeństwa ojcu. Jeśli, nawet Talmud mówi, jeśli ojciec mówi ci, że masz złamać przykazanie, to przykazanie o czci dla rodziców i posłuszeństwo ma zostać odłożone, dlatego że przykazanie moje jest ważniejsze niż przykazanie ojca. A więc nie ma bezcennego nakazu posłuszeństwa. No bo nie tak dawno młody człowiek przyszedł do mnie i pyta, co mamy zrobić? Chcemy być poddani starszym. 20-kilkuletni młodzieniec, który mógłby być już moim synem, mówi, chce być poddany starszym. No ale jeżeli bracia ode mnie wymagają rzeczy, na które trudno mi jest się zgodzić, nie widzę, że to jest sprawa ważna. Czy mądra matka może powiedzieć córce, masz się ubierać na zielono? Jak nie na zielono, będzie awantura. Czy mądra matka tak robi? Któraś siusta swojej córce. No ale wiem, że moja mama toczyła powieści, przynajmniej jak się ubierały na czarno, bo jej się czarno nie podobało. No ale toczyła, tłumaczyła, brzydko w tym wyglądasz, ale na koniec, no przecież człowiek mówi, przecież ja nie mam prawa od tego dziecka wymagać, żeby chodziło w takim kolorze, jak mnie się podoba. Czy mamy prawo, mając tą pozycję, której, tak jak szef, oczekuje posłuszeństwa od podwładnego, czy ma prawo w każdej sprawie zadecydować? Czy nie przekracza czasami uprawnień? Profesor, zastanówmy się dobrze. Jeśli oczekujemy my, starsze pokolenie, szacunku od młodzieży naszej, to zastanówmy się, czy swymi wymaganiami nie przekraczamy naszych uprawnień. Jeśli jest grzech, jeżeli potrafimy wskazać, to jest grzech, co robisz, to mówmy bratu. Jeśli to jest sprawa naszego gustu, bo mnie się coś nie podoba, bo jestem inaczej przyzwyczajony, to mówmy, wiesz co, jakbyś chciał dla mnie się ubrać, chciałbyś mi przyjemność zrobić, to się ubierz na zielono. Bo tak mi się podoba zielony kolor, byłoby mi przyjemnie. I zapewniam was, że młodzież ubierze się na zielono, jeżeli tak będziecie formułować swoje oczekiwania. Ale jeśli powiecie, nie wolno wam się ubierać na zielono, bo mnie się nie podoba zielony kolor, to ja wiem, bo jeszcze pamiętam, nie byłem człowiekiem łatwo, wielu mnie znało jeszcze jako młodego człowieka, nie jestem człowiekiem, który się łatwo poddaje. Gwarantuję wam, że jako młody człowiek ubrałbym się na zielono. Wiem, że to jest źle. Dzisiaj wiem, że mój charakter był zły. Wydaje mi się, że dzisiaj naprawiłem, że polepszyłem się w tej sprawie. Ale młody człowiek tak reaguje. Jeżeli chcesz siedzieć tu, brat, na tej sali, który powiedział przed laty piękną rzecz, którą zapamiętałem sobie na całe życie. Chcesz mieć wpływ na kogoś, chcesz mu, żeby realizował to, co ty uważasz za słuszne, to nie wystarczy, żebyś go kochał. My powiemy, no to wystarczy, że ja go kocham. Nie wystarczy. Musisz sprawić, żeby on cię pokochał. Musisz dać się pokochać. Wtedy będziesz miał na niego wpływ. Jeżeli cię będzie szanował, jeśli będziesz dla niego autorytetem, będzie cię kochał, zrobi dla ciebie wszystko. Taka jest miłość. A jeśli go będziesz tępił i strofował, czy ci się to podoba, czy nie, czy to jest grzech, czy nie grzech, uzyskasz dużo mniej. Może kiedyś było inaczej. Niektórzy mówią, że było lepiej. A moim zdaniem nie było lepiej, było gorzej. Posłuszeństwo wymuszone strachem nie jest metodą działania restytucji. Dzisiaj żyjemy w czasie restytucji. Ja uważam, gdzie odstąpiono od metody wymuszania strachem od ludzi czegoś. Wiemy, że to przynosi straszliwe skutki w tej chwili jeszcze w świecie, dlatego że ludzie są źli. Jeszcze charaktery nie są naprawione. Ale metodą restytucyjną jest i Boga metodą jest to, żebyśmy pozwolili ludziom się pokochać, a wtedy mieć na nich wpływ. Bóg chce, żeby go ludzie pokochali i z miłości do niego poprawiali swoje postępowanie, a nie w strachu przed karą. W strachu przed karą można tylko złoczyńcę poskromić. Czy my mamy złoczyńców w naszym gronie, żebyśmy ich musieli strachem, surowymi napomnieniami, naganami, listami straszyć? Nie mamy złoczyńców. Mamy wspaniałych braci, mamy wspaniałą społeczność niepowtarzalną. Mamy dar, który dostaliśmy od Boga. Kto jest może w tej społeczności, tutaj, na miejscu, może tego tak nie widzi, jak ci, którzy gdzieś troszkę poza tą społeczność się oddalili. Nie mówię do innych społeczności, ale troszkę z zewnątrz ją obserwują. Mogą zobaczyć, jaki to jest wspaniały dar. I o ten dar trzeba dbać. Posłuszeństwo, tak, ale nie bezwzględne. I ci, którzy sprawują pozycję zwierzchności, czy rodzice względem dzieci, czy starsi wobec młodszych. Pamiętajmy, przykazanie jest: młodsi bądźcie poddani starszym. Ale zaraz jednym tchem Piotr dodaje, co dodaje? Wszyscy bądźcie sobie wzajemnie poddani. Jak mogę być komuś poddany, jeżeli ja chcę mu rozkazami nakazywać, jak on ma wyglądać, jak on ma się zachowywać, czy ma się kołysać, czy ma taką muzykę śpiewać, czy inną. Czy ja to takie rzeczy w sprawie gustu możemy regulować nakazami? Nie. Regulujmy miłością. Regulujmy wzajemnym poddaniem, wzajemnym ustępstwem i wiem, że owocem tego będą przepiękne rzeczy. Rzeczy, które powstaną ze zgody, z kompromisu, z tej radości wspólnego tworzenia. Kiedy młodzi, wspomnę tu jeszcze jedną historię ze swojego życia, kiedy bracia, niektórzy wiedzą, byłem w konflikcie z wieloma braćmi, z działaczami. Jeden brat ze Stanów Zjednoczonych, który był takim moim mentorem w swoim czasie, powiedział mi: pozwól tym braciom, żeby mieli trochę wpływu na to, co robisz. Daj im trochę wpływu, poczucia wpływu na to, co robisz. I zobaczysz, że wszystko uzyskasz. Że przekonasz ich do swojej działalności. I tak było. Dalszego ciągu tej historii nie będę opowiadał, niektórzy znają. Tak rzeczywiście było. Że ta młodzież, która chce prowadzić swoją działalność, ona chętnie ustąpi. Niech da trochę poczucia wpływu. My ze swojej strony dołóżmy tej życzliwości, tej radości, żeby jej powiedzieć: spróbuj, może nam się uda coś razem wypracować, co nam się będzie wszystkim podobać. Tak, żebyśmy mogli razem. I wierzę, że z tego najpiękniejsze owoce ze współpracy pochodzą i one już są tworzone. Słyszałem, że na przykład był piękne śpiewanie na konwencji generalnej naszej młodzieży, bardzo zdolnej i utalentowanej. Posłuszeństwo, tak, ale nie bezwzględne i nie przekraczanie swoich uprawnień. No i na koniec tradycja, ale mam już tylko 3 minuty, to wiele nie powiem na ten temat, tylko zaakcentuję pewną rzecz. Oni przestrzegali pewnych przykazań rodziców, ojców, przekazywanych tradycyjnie z pokolenia na pokolenie. 300 lat. No to już nie jest posłuszeństwo ojcu, tylko to jest przestrzeganie pewnej tradycji. Czy badacze mają tradycję? No. Nie? Właśnie, mamy różne zdania. Odrzekamy się od tradycji. Mówimy, że to jest, nie, to katolicy mają tradycję, Żydzi mają tradycję, my nie mamy tradycji. No, bractwo, mamy tradycję. Mamy różne takie drobne, bardzo i obyczajowe. No, już powiedzieliśmy, badacze nie palą. O, jakże chwalebna, piękna rzecz, że tak nam się zdarzyło, nie wiem jak to się stało, ale badacze nie palą. I to pomaga i młodym ludziom, żeby, jeżeli są w nałogu, z tego nałogu wyjść, albo nie wejść w ogóle w ten nałóg. Piękna rzecz, nie śmierdzi nam tutaj w okolicy, bo badacze nie palą. No, nie wiadomo dlaczego. Bardzo dobrze, nie pili kiedyś wina, i badacze nie tańczą. No, tak mi się
chodzą do kościoła katolickiego.
A właśnie, nie chodzą do kościoła katolickiego. I tutaj mówię w obyczajowej sferze. No mamy pewne takie rzeczy, których nie robimy, albo które robimy. Tych, co robimy, mamy mniej. To trzeba bardzo uważać. Mamy w sferze naszej liturgicznej, powiedziałbym, nabożeństwa, mamy dużo takich obyczajów. No, bardzo pięknie złamał na przykład brat Janek wczoraj tradycję modlitwa pańska na rozpoczęcie. Nie wiem, czy to jest nowy obyczaj, czy on po prostu zawsze się modlimy na zakończenie modlitwą pańską, on zarządził na początek. Jaka piękna była ta modlitwa, kiedy modliłem się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i myślałem o wszystkich wykładach. Kiedyś jak po 40 dniach niejedzenia chleba modliłem się tą modlitwą, myślałem tylko, jak mówiłem: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to myślałem tylko o smaku chleba, ja go czułem. A wczoraj myślałem o wykładach, które będziemy tutaj słuchać. No, zmiana tradycji, ale taką tradycję mamy, że się modlimy na koniec. Takich tradycji mamy więcej. Będziemy mieć szczerze, zaśpiewamy tradycyjną pieśń prawdopodobnie. Nawet sposób tego chrztu jest w pewnej mierze tradycyjny, nie wynikający z Biblii, bo trzeba odróżnić. Na przykład nakrycie głów. Widzę, że większość tutaj, nie wszystkie mają nakryte głowy. To nie jest nasza tradycja. To jest apostoła Pawła tradycja. Tak nazywa. W liście 1 do Koryntian 11 rozdział 1 werset mówi: cieszę się, że trzymacie się podania tradycji mojej. Ale to jest Słowo Boże, on jest apostołem, więc tutaj nie jest kwestia gustu, czy mi się to podoba, czy nie, to jest przykazanie. Natomiast takie mamy różne nasze zwyczaje, które wprowadziliśmy, no i dobrze. No, nie jest nigdzie napisane, że mam Annę czytać codziennie rano, a my czytamy. Nie wiem, czy ktoś uważa, że to jest złe. Piękna rzecz. Wiele rzeczy prowadziliśmy z naszej obyczajowości religijnej, które jakoś tak znamionują. Nawet po tej mannie można badacza rozpoznać, że on mannę czyta. Nawet jak poglądy ma już takie, że po niczym z poglądu go nie można poznać. No i taka najbardziej trudna sprawa, bo powiedzieliśmy w sferze obyczajowej, w sferze rytualnej, tej liturgicznej, no i w sferze poglądu. A to jest to, czy my mamy tradycję przy interpretacji Pisma Świętego. Większość badaczy się będzie zarzekało. Nic podobnego, my mamy tylko biblijne nauki. No, czy, no taki przykład, przepraszam, żeby nie użyć żadnego przykładu, to były dwa wykłady w sensie, w formie relacji, konwersacji z salą. I jak brat zaczyna, a sala dopowiada pewne rzeczy, tak sobie myślę, a gdzie tak jest napisane, że tak może być? Ale my tak się przyzwyczailiśmy. No, czy jest gdzieś o Biblii o Hitlerze napisane, o działalności nazistów? Jest gdzieś? Tak, to odpowiada.
Jest. Trzeba tylko to wyrozumieć.
Więc właśnie, no jest tam. Proroctwo o łowcach jest, czy nie ma? No to jest proroctwo o łowcach, ale nie o Hitlerze. Jego przyporządkowanie, taki tylko weźmy przykład jeden. Jego przyporządkowanie jest naszą tradycją. Jesteśmy tak do niej przywiązani, że no, trudno by nam było się poruszyć. No, inny taki przykład, który mi przychodzi do głowy niedawno, nie, jakiś czas temu doszedłem do zrozumienia, wydaje mi się, poprawnego tekstu słynnego psalmu 133. Olej wylany na głowy, ścieka aż na podołek szaty, jest przetłumaczone. Tam patrzę, po hebrajsku jest słowo na krawędź szaty. No, szata ma dwie krawędzie, górną i dolną. No i logiczna interpretacja jest, że ten olej ścieka na krawędź górną. Niektóre tłumaczenia mówią na kołnierz. Ale ja już czuję, co się w niektórych sercach dzieje, jak bracia, no i jak to, bracie, przecież to jest taki obraz pomazania, który aż do ostatnich członków klasy nóg spływa. Nawet to słowo klasa. Tu mi ktoś opowiadał, że na kursie młodzieżowym dzieci swoje marzenia podawały i jeden chłopaczek, około 12 lat ma, powiedział, że jego marzeniem jest dostać się do klasy kościoła. Inne mówią, że chcieliby na rolkach pojechać gdzieś, a mówić do klasy kościoła. Takie sformułowania, nawet mamy dialekt badacki. Mamy siostrę w zgromadzeniu, w Niemczech się mówi dialektami. Mam siostrę w zgromadzeniu, Niemkę, która bardzo pięknie mówi po niemiecku. Pracowała w urzędzie, zresztą jest tak trochę wykształcona. I kiedyś poszliśmy do niej do domu i ona rozmawiała z tym naszym przyjacielem, który tam mieszka po sąsiedztwie. Zaczęli rozmawiać na temat codziennych spraw. Ja nagle słucham, ta siostra mówi zupełnie innym językiem, który przestaje rozumieć, bo dialekty niemieckie są tak silne, że no, człowiek, który słabiej troszkę zna niemiecki, ma trudności ze zrozumieniem. My mamy na zebranie zupełnie inny język. Bracia, którzy często mówią jakąś wiejską gwarą, nagle na zebraniu mówią poprawną, piękną polszczyzną. Mamy w modlitwie, jakie my mamy przyzwyczajenia, ten tron łaski, który się we wszystkich modlitwach, sam używam tego sformułowania, i oblicze ziemi, i łoże boleści, pokarmy się spożywa, a nie jedzenie albo je chleb. Mamy przyzwyczajenia i teraz pytanie, czy dobrze, czy źle jest pielęgnować tą tradycję? Czy należy ją zburzyć, zrujnować, koniecznie zmienić? Czy powiedzieć sobie, jeśli to nie jest złe, jeśli po tym rozpoznajemy się, że jesteśmy wśród badaczy, no to dlaczego to ma być złe? Jeśli jest sprzeczne z Biblią, jeśli by wywracało moją wiarę, jeśli by się stawało puste, bo ktoś się modli tylko formułkami, o niczym nie myśli, tylko o tych paru sformułowaniach, których używa, no to nie, to zostawmy to lepiej. To lepiej wymyślmy parę swoich własnych słów serca, które powiemy. Ale jeśli ten zwyczaj jest ugruntowany, piękna pieśń, rzadko się ją śpiewa na początek konwencji, bo też bracia złamali tą tradycję numer jeden i na ostatniej zwrotce bracia wstawali. Wczoraj wstaliśmy na całą pieśń, jeszcze piękniej, ale ten moment, że na to się wstaje, że po pamiątce nie modlimy się, tylko idziemy do domu w milczeniu. No wielu się buntuje, mówi, a bo to taka tradycja, przecież do społeczności trzeba inaczej. A ja im starszy jestem, tym widzę, ile jest piękna w tych różnych przyzwyczajeniach, które można zapełnić, zagospodarować. To jest wielka trudność nadać tym gestom, tym tradycjom znaczenie, żeby one były duchowe, żeby one były powierzchowne. Żeby ta chusteczka na głowie u siostry nie była tylko serwetką, która leży na głowie, ale rzeczywiście wyrazem tego, że Kościół jest poddany Chrystusowi, żebyśmy razem, my z odkrytymi mężczyźni głowami i kobiety z nakrytymi, tworzyli piękny obraz Chrystusa Kościoła świadomie, duchowo, z przeżyciem, napełnić te symbole treścią. Ja myślę, że nie ma w tym nic złego. Młodzi, znowu się muszę do was zwrócić. Wiem, że to uczucie konieczności kontynuacji czegoś jest przykre. W młodym wieku człowiek tego nie lubi, ja sam nie lubię. Chcieliśmy coś nowego, coś lepszego. Tak jest. Ale pamiętajcie, nie oderwiecie się, jeżeli się urodziliście badaczami. Jeśli jutro pójdziecie, dzisiaj wieczorem, przepraszam, pójdzie wielu z was do chrztu, to jest wasze przymierze z Bogiem. Nie przymierze z badaczami, ale robicie to tutaj. W konkretnej społeczności, w której większość z was się wychowało w tej społeczności. Macie dwa wyjścia. Albo to zanegować i komuś się wydaje, że jeżeli zaneguje tą swoją przeszłość, to się od niej oderwa. O nie. On jest cięższym łańcuchem przywiązany do tej miejsca, z którego się wywodzi, niż mu się wydaje. Albo twórczo kontynuować. Bracia starsi, zaawansowani wiekiem. Nie gniewajcie się, że młodzież nadaje naszym zwyczajom badackim nieco inny charakter. Że to jest jak kula śnieżna, która się zwija, coś z niej odpada, coś nowego się nakłada, ale rdzeń pozostaje ten sam. I jeżeli się z daleka to obserwuje, bracia się spierają o tą czy inną rzecz, o drobiazgi, naprawdę czasami o drobiazgi. Ale tak ja patrzę z boku na to już troszkę od 14 lat i myślę sobie, no tak, no w rodzinie to jest normalne, że ludzie o różne rzeczy się spierają. Nie róbmy sobie z tego powodu krzywdy. Zrozummy, że młodzież ma potrzebę rozwijania naszej tożsamości. Z drugiej strony młodzież, pamiętajcie, że to jest gniazdo. To jest nasza własność, miejsce, w którym będziecie się zawsze czuli jak w domu, dlatego że rozpoznajecie ludzi. Że rozpoznajecie ich zwyczaje, że sposób badania Biblii, rozumienia jest podobny. Pójdziecie gdzieś indziej, wiele rzeczy wam się spodoba, ale nie będziecie tego miejsca czuli jako swoje. To jest nasze miejsce, to jest nasza rodzina, plemię badaczy Pisma Świętego. Tak potoczyły się nawet nasze losy, bo się zapętliśmy małżeństwami, rodzinami i taka jest nasza rzeczywistość. Ale to jest wartość. To jest całe piękno tej społeczności i zachęcam. Młodzież, ona się stopniowo do tego rozwinie. Konserwatystów, w naszym gronie są bracia lewicowi i prawicowi, są konserwatyści, hamulcowi i są ci postępowi, którzy by chcieli koniecznie coś zmieniać. Jedni i drudzy są potrzebni. Tylko błagam, jak w samochodzie. Nie hamujmy, nie dodawajmy gazu jednocześnie. W sportowych samochodach to jest możliwe, ale kończy się to tragicznie. Róbmy to z rozsądkiem, tak żeby nam się to nie rozrywało. Żebyśmy dostrzegli potrzebę jednych do zachowania, do zachowawczych pewnych tendencji. Oni są potrzebni. My nie zakładamy partii, ale braterstwo są wśród nas, jest wśród nas partia konserwatywna i jest wśród nas partia no, postępu, demokratyczna, byśmy powiedzieli. I są liberałowie, od nich byśmy się wolili wstrzymać, jak cała nasza polska polityka z daleka. Liberałów nie lubimy. Ja nie lubię liberałów. Ja lubię tych, którzy są albo zimni, albo gorący. Myślę, że Pan też takich lubi. To jest normalne. Ale nie dodajmy gazu i nie hamujmy jednocześnie. Tylko spróbujmy zobaczyć, kiedy nam jest potrzebny hamulec, kiedy nam jest potrzebny gaz, kiedy trzeba szybciej coś pewne rzeczy ruszyć do przodu, bo stoimy w miejscu, a kiedy trzeba zwolnić, pomyśleć, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku, spojrzeć na mapę, pomodlić się, poszukać Boga w tym wszystkim. To jest lekcja z rehabitu. Oni strzegli tradycji ojców. Ale rehabitom przypuszczam, że było się również z wyboru. Dlatego jedna Biblia mówi do bractwa rehabitów. Zajrzyjcie, nowy przekład zdaje się. Rehabitom zostaje się z wyboru. Badaczem zostaje się z wyboru. Możesz zostać baptystą, możesz wrócić do kościoła katolickiego, wszystko możesz. Jeśli jesteś tutaj, to ta społeczność ma swoją inercję. To jest niewiele ludzi, ale ta bezwładność jest i tu się wiele nie zmieni, nawet za 20 lat. Będzie ciągle to rozpoznawalne. No, trzeba tą społeczność polubić. Jeżeli mogę 25%, 3% coś poruszyć w kierunku moich oczekiwań, to będzie bardzo dobrze. To jest pięknie. Tyle wpływu uzyskałem. Ale wielkich zmian nie należy się spodziewać. Bo ta społeczność ma swoją inercję. I dlatego jeżeli próbujemy albo za bardzo hamować tych postępowych, albo za bardzo drażnić tych konserwatywnych postępowi, no to po prostu doprowadzamy tylko do zadrażnień, a społeczność i tak będzie się rozwijała swoim życiem, swoim rytmem. I na to nie wpłyniemy i wierzę, mocno jestem o tym przekonany, że na to wpływ ma Bóg. Jeśli tą społeczność wybraliśmy, jeżeli czujemy się badaczami,